各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, wszystkim praktykującym. Do tej pory mówiliśmy o różnych metodach praktyki, o tym, jak je stosować poprawnie i o różnych problemach, kłopotach, które mogą się pojawić, jeżeli stosujemy te metody niepoprawnie. Mówiliśmy też o takiej podstawowej zasadzie działania tych wszystkich metod, o technikach czy sposobach działania tych poszczególnych metod, w jaki sposób należy je stosować, oraz o tym, że każda z tych metod wykorzystuje jedną z funkcji świadomości, albo inaczej jeden z narządów zmysłów, i jest konkretny przedmiot, na którym wtedy skupiamy uwagę. No i trzeba być jakby świadomie dokonać wyboru i wiedzieć, jaka to jest funkcja świadomości, którą będziemy wykorzystywać przy danej metodzie i na jakim przedmiocie mamy skupiać uwagę. Mówiliśmy też o tym, że zasadniczo proces wykorzystywania metody polega na równoważeniu w kontekście właśnie tego konkretnego narządu zmysłu czy funkcji świadomości, przedmiotu skupienia, albo mówiąc o tym w kontekście tego, kto obserwuje, obserwatora i tego, co jest obserwowane, czyli przedmiotu skupienia uwagi. Jakby w tym kontekście proces stosowania metody polega na równoważeniu aspektu koncentracji i aspektu świadomości. Ponieważ kiedy zaczynamy, czy w ogóle na co dzień, kiedy zaczynamy stosować metodę, zazwyczaj nie ma takiej równowagi. Czyli jeden z tych aspektów jest bardziej wyraźny, dominuje, drugi jest mniej wyraźny, jakby nie jest tak silnie jakby zaznaczony, nie działa tak silnie jak drugi. I proces praktyki polega na równoważeniu, doprowadzeniu do zrównoważenia tych aspektów i na zjednoczeniu ich, aby działały jako jedna całość. I mówiliśmy między innymi, sporo mówiliśmy o funkcji świadomości, jaką jest dotyk czy kontakt. To jest metoda wykorzystująca właśnie ciało jako ten narząd zmysłu i ciało jako przedmiot, na którym skupiamy uwagę. I mówiliśmy, mówiąc o tych metodach, które wykorzystują właśnie ciało i kontakt, czucie wrażeń fizycznych, mówiliśmy o tym, jak ważne jest, aby rzeczywiście wykorzystywać rzeczywiście tą funkcję podczas stosowania takiej metody, żeby nie zastępować jej myśleniem, wyobrażaniem sobie, czy jakimś rodzajem wizualizacji. A przy metodach wykorzystujących właśnie ciało, świadomość ciała, często pojawia się taka skłonność, aby właśnie zamiast bezpośrednio czuć, doświadczać ciała, czy różnych wrażeń z ciała, czy jakichś fragmentów, czy funkcji ciała, takich jak oddech na przykład, żeby jakby wkradała się ta funkcja myślenia i przejmowała inicjatywę, zaczynała dominować. Ta funkcja myślenia może do pewnego stopnia jakby odzwierciedlać to, co dzieje się w ciele, ponieważ część informacji z ciała dociera do umysłu, ale no, tego rodzaju informacje nie mogą zastąpić rzeczywiście bezpośredniego odczuwania czy doświadczania wrażeń fizycznych. Tak więc jeżeli wybieramy jedną z metod wykorzystujących świadomość ciała, trzeba się tego trzymać, trzeba uważać na to, aby nie zastępować tego funkcją umysłu, czy myśleniem, czy jakimiś wyobrażeniami, czy wizualizacją. Mówiliśmy też o tym, że właśnie o tym równoważeniu aspektu koncentracji i świadomości. Jeżeli znamy tą podstawową zasadę działania metody, znamy jakby poprawne techniki stosowania takiej czy innej metody i rzeczywiście trzymamy się tego podczas jej stosowania, wówczas jesteśmy w stanie uniknąć różnych pułapek, różnych problemów, które mogą się pojawiać po drodze. I wtedy rzeczywiście możemy skorzystać z działania tej metody, pogłębić praktykę. Więc mówiliśmy do tej pory o różnych metodach, stosowaniu różnych metod, ale można zadać pytanie, kto stosuje te metody? No, stosuje umysł. Z kolei można spytać, czym w takim razie jest ten umysł. A ten umysł w tym rozumieniu to jest jakby całość tych funkcji świadomości, o których mówiliśmy. Tych sześć, czyli pięć potocznie rozumianych zmysłów i umysłu, tych sześć funkcji świadomości, czy sześć narządów zmysłów, to jest jakby całość umysłu. I natura tego umysłu ma takie aspekty jak świadomość, czyli ma zdolność poznawania, zdolność postrzegania. Jednocześnie jego naturą jest stabilność, albo inaczej można powiedzieć, że ten umysł jako całość tych funkcji jest niewzruszony. Tak naprawdę w umyśle tak pojmowanym nie ma podziału. Tych sześć funkcji stanowi jedność. Nie są one od siebie jakoś rozróżnione czy oddzielone. A więc mamy tutaj tą funkcję świadomości, zdolności poznawania, czy klarowności i funkcji stabilności, czy niewzruszoności, stałości tego umysłu. Ale to jest, można powiedzieć, to jest taka podstawowa natura tego umysłu. Natomiast na co dzień ten nasz zwyczajny umysł działa inaczej. Jest właśnie podzielony, zróżnicowany na tych sześć funkcji świadomości, czy sześć narządów zmysłu. I w związku z tym jest rozproszony. Jakby uwaga tego umysłu kieruje się, czy jest przyciągana w różne kierunki przez różne przedmioty zmysłu za pośrednictwem tych sześciu funkcji umysłu czy świadomości. A więc umysł jakby jest w tym sensie, jakby taki nasz codzienny umysł jest w ciągłym ruchu, jest rozproszony i te aspekty właśnie klarowności czy świadomości i aspekt stałości albo stabilizacji nie pozostają w równowadze. Zawsze jeden z tych aspektów jakoś bardziej dominuje od drugiego. Ponieważ jeżeli weźmiemy tę funkcję jasności czy świadomości umysłu, kiedy umysł jest bardzo klarowny, właśnie taki czujny, przytomny, wówczas wszystko widzi bardzo wyraźnie. Jest jasny i wszystko widzi bardzo jasno, wyraźnie, wszystko dostrzega. Ale kiedy to wszystko dostrzega bardzo wyraźnie, to wtedy właśnie uwaga jest przyciągana przez te wszystkie niezliczone, bardzo wyraźne bodźce, czy przedmioty zmysłu. I w związku z tym jakby pojawia się takie rozedrganie, czy rozproszenie umysłu. I w związku z tym ten aspekt stabilizacji, czy stałości umysłu no, jakby słabnie. Czyli jego poziom się obniża. Z kolei, kiedy ten aspekt stałości czy stabilizacji jest mocny, umysł jest bardzo stabilny, to wtedy na ogół ta klarowność, poziom klarowności spada. Umysł jest stabilny, ale jakby nie widzi wyraźnie, nie postrzega wyraźnie. I na co dzień umysł jakby cały czas waha się pomiędzy takim stanie nierównowagi między tymi dwoma aspektami. I no oczywiście celem praktyki, można powiedzieć, jest w pewnym sensie doprowadzenie do, jak już o tym mówiliśmy, do zrównoważenia tych dwóch aspektów, do ich scalenia, ale no, trudno to zrobić tak za jednym zamachem od razu. Trudno jakby scalić ponownie tych sześć funkcji umysłu. W związku z tym to, co robimy stosując metodę, to niejako wypożyczamy czy bierzemy jedną z tych funkcji umysłu czy świadomości i jakby stosujemy metodę tylko bazując na tej jednej funkcji. Skupiając się tylko na przedmiocie czy na przedmiotach właśnie związanych z tą funkcją, jako postrzeganych czy odbieranych przez tą funkcję świadomości. W ten sposób, jakby stosując właśnie jedną z tych metod, o których mówiliśmy, każda z nich związana jest z jedną z takich funkcji, jesteśmy w stanie jakby ukierunkować bardziej umysł, zrównoważyć go, ponieważ nie ma tej mnogości różnych funkcji umysłu, które prowadzą do rozproszenia. Łatwiej jest jakby skupić, ukierunkować umysł i z jednej strony jakby zwiększyć jego klarowność, a z drugiej strony ustabilizować go. Kiedy w wyniku stosowania którejś z tych metod zrównoważymy, uda nam się zrównoważyć te dwie funkcje, to można powiedzieć, że wtedy umysł jest zjednoczony. Te dwa aspekty, klarowność i stabilność, czy cisza, wyciszenie są jednością. I umysł, można powiedzieć, że umysł wtedy jest zjednoczony. Jest tak jakby spójny, czy zwarty. W tym stanie jedności oczywiście umysł jest zarówno bardzo klarowny, wszystko postrzega, ale postrzegając to wszystko, widząc wyraźnie, nie jest wytrącany z równowagi przez to, co postrzega. Jednocześnie jest stabilny, ale bez utraty, bez takiego zapadania się w sobie, bez utraty tej klarowności. I to jest stan zjednoczenia umysłu, w którym rzeczywiście jest taka wielka siła. Jeżeli dojdziemy do takiego stanu, to jakby rzeczywiście czujemy wtedy, że jest wielka stabilność, klarowność. Ale i wtedy można powiedzieć, że tych sześć funkcji świadomości też się jednoczy. Znaczy już nie ma podziału. Można powiedzieć, że docieramy do tej podstawowej natury umysłu, gdzie tych sześć funkcji świadomości nie jest od siebie różnych, nie jest od siebie oddzielonych, wyodrębnionych, tylko stanowią jedną funkcjonującą całość. Więc w stanie zjednoczenia umysłu właśnie nie ma już zróżnicowania tych sześciu funkcji zmysłowych, one stanowią jedność. Ale mimo tego, no i wiąże się z tym jakby takie poczucie dużej jakby klarowności, stabilizacji i swobody. Jednak nawet jak dojdziemy do takiego stanu, to jeszcze nie jest to stan wyzwolenia czy oświecenia. Dlaczego? Ponieważ nawet w tym stanie jedności, zjednoczenia, nadal jest takie subtelne przywiązanie. Jest to przywiązanie właśnie do tego stanu jedności. Jest jakieś takie poczucie właśnie, że odczuwamy tą jedność. Natomiast stan wyzwolenia czy oświecenia to jest wgląd w to, że wszystkie zjawiska, wszystkie doświadczenia czy przedmioty zmysłów są nietrwałe, że stanowią tylko taką wypadkową czy zbieg przyczyn i uwarunkowań. I jeżeli zyskamy wgląd właśnie w coś takiego, to wtedy widzimy, że żadne z tych zjawisk, ze stanów nie jest trwały i nie ma jakiejś swojej niezmiennej esencji. Można powiedzieć, jest pozbawiony jaźni. Czyli gdy rozumiemy wtedy, zyskujemy wgląd w taką zasadę nieesencjonalności czy bezjaźniowości, jak się czasem mówi, wszelkich doświadczeń, wszelkich przedmiotów. I wtedy taki wgląd właśnie w tą nietrwałość, w to, że wszystko jest takim zbiegiem czy grą przyczyn bankowań, to dopiero jest rzeczywiście prawdziwe wyzwolenie. Ponieważ wtedy już nie ma, ponieważ widzimy, że to wszystko jest nietrwałe, nie ma żadnej jaźni, więc nie jesteśmy przywiązani. Znika przywiązanie również do tego stanu jedności. A więc jak to wszystko, o czym tutaj mówimy, wpasować w takim razie metodę bez metody, o której mówiliśmy, albo inaczej samosiedzenie. Tutaj można wyróżnić dwa wypadki. Po pierwsze, może być tak, że umysł osoby praktykującej może być już zjednoczony. Wszystkie funkcje świadomości działają razem. Umysł jest zjednoczony, zrównoważony. Funkcja klarowności i stabilności są zrównoważone. Wtedy w takim stanie, kiedy umysł jest zrównoważony, zjednoczony, nie ma potrzeby robienia czegokolwiek. Wystarczy po prostu siedzieć, zdawać sobie sprawę z tego, że siedzimy. Nie ma potrzeby stosować żadnej metody. To powiedzmy na macie, kiedy siedzimy, i również wtedy w takim stanie, jeżeli ktoś działa na co dzień w życiu, to też jakby jest w stanie utrzymywać ten stan. To znaczy, kiedy coś się pojawia w polu świadomości, to po prostu nie ma jakiś przedmiot, jest wyraźnie widoczny, a jednocześnie nie wytrąca nas to z tego stanu zrównoważenia. Nie ma tej potrzeby stosować żadnego wysiłku, jakoś kierować uwagi na ten przedmiot. Po prostu to, co niejako staje przed nami, jest wyraźnie widoczne, klarownie widoczne, bez zaburzenia tego stanu, bez zaburzenia stanu stabilności. A więc to jest jeden przypadek, kiedy umysł osoby praktykującej już jest zjednoczony, wtedy nie trzeba stosować żadnej metody. Drugi przypadek jest taki, kiedy ktoś próbuje stosować różne metody i żadna z tych metod nie działa, jakoś nie przynosi efektów. Czyli powiedzmy, próbujemy świadomości oddechu i napinamy się cały czas. Próbujemy świadomości ciała i też zamiast naprawdę rzeczywiście odczuwać ciało, bezpośrednio pojawiają się jakieś wyobrażenia, złudzenia i tak dalej, nie jesteśmy w stanie z tego wybrnąć. Również nie jesteśmy w stanie przez jakiś dłuższy czas utrzymywać na przykład imienia Buddy w umyśle. I w takiej sytuacji, kiedy próbujemy, chwytamy się różnych metod i żadna jakoś nie przynosi efektu, żadna nie działa, to można zastosować tak zwany zręczny środek, czyli właśnie uciec się do tej metody bez metody, do samego siedzenia. Wtedy jakby rezygnujemy z prób, z wszelkich prób stosowania jakiejś konkretnej metody i po prostu siedzimy i pozwalamy jakby wszystkiemu się dziać. Oddech może być wyczuwalny, ale nie skupiamy się na nim. Mogą się pojawiać różne myśli, nawet dużo różnych przypadkowych myśli, może być spore rozproszenie, ale też jakby nie skupiamy się na tym. Cokolwiek się pojawia, po prostu pozwalamy temu się pojawiać, ale nie skupiamy na tym uwagi. I wtedy stopniowo, rzeczywiście stosując tą jakąś metodę bez metody, czy po prostu nie robiąc nic, po prostu siedząc, okaże się, że stopniowo umysł umysł na jałowym biegu, nie angażowany do niczego, stopniowo zaczyna się uspokajać, stopniowo zaczyna jakby osiadać. Czyli zyskuje powoli pewien rodzaj stabilności i zrównoważenia. I wtedy na pewnym etapie tego procesu możemy zauważyć, że przykład oddech staje się wyraźniejszy i kiedy się na nim skupiamy, to rzeczywiście jesteśmy w stanie się na nim skupić. Umysł jest na tyle wyciszony i jednocześnie klarowny, że ta metoda na przykład świadomości oddechu rzeczywiście zaczyna działać, zaczyna być możliwa do stosowania. Albo powiedzmy, siedzimy, pozwalamy, nie robiąc nic, pozwalamy, aby ciało i umysł tak osiadały, rozluźniały się i stabilizowały i w pewnym momencie zaczynamy być bardziej świadomi swojego ciała. To, co wcześniej było trudne, wciskały się różne myśli, wyobrażenia, tutaj w tym stanie takiego zupełnego odpuszczenia okazuje się, że te bodźce nagle stają się wyraźniejsze. Jesteśmy rzeczywiście w stanie jakoś na nich skupić uwagę i bezpośrednio odczuwać ciało. No i wtedy można przy tym stopniu jakiegoś zrównoważenia i stabilności można, powiedzmy, podjąć tę praktykę, tę metodę świadomości ciała. Albo okazuje się, że powiedzmy, próbujemy w tym stanie recytacji imienia Buddy i okazuje się, że jesteśmy w stanie się tego trzymać, że to nam jakoś wychodzi. A więc to jest sytuacja, kiedy żadna metoda na początku nie działa, umysł jest na tyle rozproszony, rozedrgany, że nie jest w stanie zaangażować się konsekwentnie w żadną metodę i wtedy to jest ten drugi przypadek, kiedy stosujemy samo siedzenie. Nie stosujemy żadnej metody, rezygnujemy z wszystkich metod, pozwalamy po prostu umysłowi się tak równoważyć, osiadać i stopniowo, kiedy rzeczywiście tak osiada w sobie, równoważy się, okazuje się, że to rozproszenie maleje i jesteśmy w stanie stosować którąś z tych metod. Może być nawet tak, że w wyniku właśnie samego tego nic nie robienia, tego po prostu samego siedzenia, umysł w wyniku tego procesu się jednoczy, jest samorzutny, właśnie poprzez nieangażowanie się w żadną z tych metod. I tak więc, jakby, jeżeli chodzi o tą metodę bez metody, no to tutaj podsumujmy, są dwie możliwości. Albo umysł już jest zjednoczony, te funkcje świadomości, wszystkie funkcje świadomości jakby działają razem jako jedność, nie ma żadnego podziału na podmiot, przedmiot, to wszystko jakby zjednoczone działa razem, czy to podczas medytacji, czy na co dzień w życiu, podczas różnych działań, wtedy nie ma potrzeby tutaj dodawać do tego czegokolwiek, ingerować w jakąkolwiek metodą, albo drugi przypadek, nie działa żadna metoda i wtedy po prostu odpuszczamy próby stosowania jakiejkolwiek metody, pozwalamy umysłowi po prostu osiąść, nie robiąc nic, nie kierując nigdzie uwagi aktywnie i wtedy umysł się może wyciszyć, ustabilizować i wtedy się samorzutnie równoważy, pojawia się klarowność i stabilność i wtedy ewentualnie można podjąć którąś z metod, które już znamy i jakby dalej kontynuować ten proces. A więc jeżeli chodzi o różne metody, o których mówiliśmy, to jakby każda z tych metod wykorzystuje jeden z narządów zmysłów, to jest podmiot, i do tego, aby postrzegać, skupiać się na jakimś przedmiocie, na przedmiotach akurat tego zmysłu, tej funkcji świadomości. I wtedy stosując tę metodę, taką metodę, właśnie skupiamy i jednoczymy umysł. Natomiast jeżeli stosujemy tę metodę bez metody, czyli ten zręczny środek, jakim jest samosiedzenie, to wtedy nie robimy nic, nie stosujemy żadnej metody, tylko pozwalamy umysłowi, aby tak samorzutnie osiadał, stabilizował się, aż doprowadzimy do takiego stanu umysłu, w którym będzie już na tyle skupiony, zrównoważony, aby podjąć którąś już z tych takich bardziej konkretnych metod wykorzystujących jedną z funkcji świadomości, albo poprzez stosowanie tej metody bez metody czy samego siedzenia czasem można doprowadzić umysł do stanu zjednoczenia. I wtedy też nie ma już po co dodawać do tego żadnej metody. Nie ma potrzeby stosować żadnej metody, ponieważ umysł już jest zjednoczony, zrównoważony.